I doszliśmy do 14 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, więc do takiego dosyć różnie przyjmowanego tematu darów duchowych i głównie mówienia językami. No i Pan Bóg właśnie tak uczynił, że przysłał nam przedstawicieli Kościoła Zielonoświątkowego, żeby nas pilnowali, co tu mówimy na ten temat wśród baptystów. Także cokolwiek będzie powiedziane, to może być użyte przeciwko nam. Kochani, będziemy czytać, ja przeczytam dzisiaj 14 rozdział od 1 wersetu do 12, a za tydzień będziemy czytali ten rozdział dalej. Czytam z dosłownego, tak zwanego dosłownego przykładu Piotra Zaręby. Zabiegajcie o miłość, gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, aby prorokować. Bo kto mówi językiem, mówi nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt bowiem nie rozumie, gdyż w duchu wypowiada tajemnice. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęty i pociechy. Kto mówi językiem, buduje siebie, a kto prorokuje, buduje zgromadzenie. Pragnę, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali, gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami, chyba żeby wykładał, aby zgromadzenie doznało zbudowania. A teraz, bracia, jeśli przyszedłbym do was, mówiąc językami, na co bym wam się przydał? Gdybym wam nie przemówił, czy to w objawieniu, czy w poznaniu, czy w proroctwie, czy w pouczeniu. Podobnie przedmioty martwe, które wydają dźwięk, jak flet czy cytra, gdyby nie wydawały różnych dźwięków, jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? Również jeśli by trąba wydała dźwięk niewyraźny, kto przygotowałby się do bitwy? Tak i wy, jeśli za pomocą języka zrozumiałego nie wydacie słowa, jak da się rozpoznać, co zostało powiedziane? Będziecie raczej mówić w powietrze. Na świecie jest niewątpliwie tak wiele różnego rodzaju dźwięków i nic nie jest bez dźwięku. Gdybym więc nie poznał znaczenia dźwięku, byłbym dla tego, który mówi, cudzoziemcem. A ten, który mówi, byłby cudzoziemcem dla mnie. Podobnie i wy, ponieważ jesteście zapaleńcami duchowych darów, szukajcie darów dla zbudowania zgromadzenia, abyście w takie obfitowali. Więc mamy taką zachętę Pawła, ale ponieważ nie żyjemy w czasach Pawła i dużo wody od tego czasu upłynęło, to pomyślałem sobie, że musimy trochę rozpocząć może nie od tego, co on mówi, ale od naszych dzisiejszych czasów. Dlatego, że jestem świadom, że w wielu kościołach, w tym też naszym baptystycznym, no, temat darów duchowych, a zwłaszcza daru języków, jest takim tematem niejednoznacznym. Są różne zdania, które na ten temat ludzie mają, różne poglądy panują i każdy z tych poglądów w jakiś sposób są biblijnie uzasadniane. No, o tyle dobrze. Więc pomyślałem sobie, że rozpoczniemy, czy odniosę się krótko, postaram się, żeby też długo nie gadać, do takich pytań, które są najbardziej kontrowersyjne w tym temacie, tak? I jedno z takich pytań, tak jak mówię, nie w każdym środowisku, bo jak to kiedyś taki mój przyjaciel powiedział, byłoby co najmniej bardzo dziwne, gdyby ktoś, kto nie wierzy, że dar języków funkcjonuje, był członkiem Kościoła Zielonoświątkowego albo charyzmatycznego. To są bardzo dziwne sytuacje, zdarzają się, ale raczej nie jest to reguła. Natomiast w Kościele Baptystów są i tacy, więc są ludzie, którzy uważają, że na przykład uważają, że dar języków przeminął. Głównie chodzi tu o dar języków. I jeżeli chcecie, czy takim przykładem jest w Stanach taki znany kaznodzieja John MacArthur, czy tam tych MacArthurów ze dwóch było, i oni są najbardziej znani, ojciec i syn, tak, i oni są najbardziej znani z takiego nauczania, które mówi o tym, że dar języków przeminął. Więc chciałbym się do tego odnieść trochę, bardzo spróbuję krótko. Jeżeli tak zastanowić się, czy próbowałem posłuchać, dlaczego oni uważają, że języki przeminęły, To akurat może zacznę od MacArthurów, ale generalnie jedną z takich poglądów był oparty na, czy oba są oparte na 13 rozdziale listu do Koryntian, który czytaliśmy, i na tych wersetach, które mówią o tym, że proroctwa zostaną spełnione, ósmy, języki ustaną, poznanie straci ważność, i później to, że gdy przyjdzie to, co doskonałe, to, co cząstkowe, przestanie mieć znaczenie. I jedno z takich nauczeń, czemu języki przeminęły, było takie, że no, pewna grupa ludzi uznała, że doskonałość to jest Biblia. I teraz, jeżeli Biblia została, czy Nowy Testament został spisany, to jest on doskonałym Słowem Bożym, więc nie potrzebujemy dodatkowych objawień. Nie potrzebujemy kogoś, kto tam wstanie i będzie prorokował, czy mówił językami i ktoś to będzie wykładał, no bo po co mamy Biblię? Tak? I ten werset, że to, co doskonałe, kiedy nastanie, to co cząstkowe przestanie istnieć, a że odnosi to się do darów, był takim kluczowym wersetem. Aczkolwiek nie jest to dzisiaj taki dominujący sposób myślenia, dlatego że mało kto w rzeczywistości, czy trudno jest tak to przyjąć, że to, co Paweł miał na myśli, kiedy pisał doskonałość, to jest Nowy Testament. To jest bardzo wysublimowane, współczesne spojrzenie wstecz na to słowo i w kontekście generalnie wydaje się, że to, co Paweł ma na myśli, kiedy mówi o doskonałości, to wypełnienie się tej eschatologicznych obietnic, czy jak my to mówimy, ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Wtedy nastanie doskonałość i wtedy rzeczywiście nie będą miały sensu żadne dary duchowe wnoszące coś, jakieś objawienie, bo tak jak Paweł mówi, zobaczymy twarzą w twarz, tak? Więc nie będziemy potrzebować, każdy z nas będzie miał możliwość oglądania, tak byśmy powiedzieli, biblijnie Boga i rozmawiania z Nim być może, tak? Więc nie będziemy potrzebowali tej całej otoczki. Więc ten argument nie jest zbyt mocny. Natomiast tak jak już się odnosiłem do na przykład brata właśnie MacArthura, to jego argument jest trochę inny. Jego argument mówi, że ja to tak sobie nazwałem, ma argument historyczno-gramatyczny. Czyli znowu odnosi się do tego wersetu, który mówi, że języki proroctwa zostaną spełnione, języki ustaną, a poznanie straci ważność. I zauważa, patrząc na gramatykę greckich słów, że kiedy jest mowa o proroctwach, czasownik jest w trybie biernym, tak? Czyli proroctwa jakby zostaną zakończone. Tak samo jeśli chodzi o poznanie, jest w trybie biernym, czyli wiedza tutaj, tak jak mówi, zostanie, straci ważność, tak, zostanie pozbawiona ważności. A czasownik, który mówi o językach, jest w stronie zwrotnej, czyli po polsku byśmy powiedzieli, języki skończą się. Tak, strona zwrotna to kiedy dodajemy w polskim języku przynajmniej końcówkę się, oczywiście w greckim nie dodaje się się, ale też jest taka strona. I jego argument głównie polega na tym, mówi, że ponieważ ten czasownik jest inny i one się skończą, to znaczy, że różnią się od proroctw i od wiedzy i same z siebie ustaną, tak? Skoro jest mowa o tym, że się. I do tego dodaje drugi argument, ten historyczny, tak jak wspomniałem, w którym twierdzi, że patrząc na historię Kościoła, to generalnie po erze takiej apostolskiej nie są języki często wspominane, czy nie ma mowy o mówieniu językami za dużo, a jeżeli jest to w jakichś takich dziwnych, sektanckich, marginalnych grupach w Kościele, w jakichś dziwnych, takie, które nie należy ich uważać za takie, wiecie, prawowierne i ortodoksyjne, tak? Więc to jest jakby taki główny argument, częściowo z gramatyki, częściowo z historii. Szczerze mówiąc, ja nie jestem przekonany. Mówię wam tak, bo jeżeli ktoś tak uważa, niestety, albo może to, ten wątek pominę, ale ja mnie to nie przekonuje. Tak? Po pierwsze, nie przekonuje mnie gramatyka, że strona ta zwrotna tak zwana oznacza, że coś samo z siebie się skończy. Jeżeli popatrzymy w Biblii, czy w każdym języku, te czasowniki zwrotne mają różne funkcje. I na przykład, żeby tam nie wdawać się w szczegóły, kiedy Jezus ucisza burzę, to używa właśnie czasownika w stronie zwrotnej i mówi ucisz się, tak? Co nie oznacza, że burza sama z siebie powoli się wyciszyła, tak? Tak jakby tutaj w tym przypadku jest mówione, że no skoro to jest się, to znaczy, że samorzutnie powoli języki zniknęły, tak? Więc kiedy Pan Jezus uciszał burzę, to wiemy z opisu, że pomimo tego, że tam jest też burza uciszyła się to zupełnie nie polegało to na tym, że ona powoli sama się uciszyła, tylko Pan Jezus ją uciszył, tak? To nie ona się. Więc jest ta sama forma czasownika, ale niekoniecznie oznacza ona, że rzeczywiście tak jest. Jeśli dodać do tego tą kwestię historyczną, no rzeczywiście w pewnym sensie można by się zgodzić, że nie ma dużo mowy, im później jakby w historii Kościoła, tym mniej o tych darach się mówi, oprócz rzeczywiście różnych grup, które ówcześnie przez ten taki Kościół najbardziej uważany za właściwy, były uważane za marginalne, czy jakieś takie sektanckie i tak dalej, i tak dalej. Problem z tym polega na tym, że jak to ładnie mówimy, historię piszą zwycięzcy i kiedy czytamy o jakichś takich grupach marginalnych i tak dalej, to czytamy generalnie nie z tego, co oni sami o sobie napisali, tylko z tego, co o nich napisano generalnie przez ludzi z tego kościoła głównego, tak? Więc nie czytamy pozytywnych rzeczy, bo jak się opisuje swoich oponentów, to generalnie tendencja jest, żeby ich pokazać w jak najgorszym świetle. Więc my dzisiaj, wracając w historii Kościoła i odkrywając rzeczy dotyczące pewnych tak zwanych heretyckich ruchów czy grup, dzisiaj odkrywamy, że tam według naszego zrozumienia to żadnej herezji nie było, tak? Wręcz przeciwnie, wiele z nich było bardzo podobnych czy wierzyło w podobne rzeczy, które my dzisiaj wierzymy. Po prostu z perspektywy tego dominującego ówcześnie kościoła, czy łacińskiego, czy greckiego na wschodzie, tak? To były grupy podejrzane, takie nonkonformistyczne, nie wlewające się w te główne nurty i dlatego opisywane w negatywnym świetle. Więc ten argument też jest taki nie do końca przekonywujący, jak dla mnie osobiście. Gdybyśmy poszli tym tropem, że języki właśnie przeminęły, musielibyśmy przeskoczyć ten 14 rozdział w zasadzie i powiedzieć sobie, a to Paweł pisał do Koryntian, ale to nijak się nie ma już dzisiaj do nas. Myślę, że nie tak jest. Uważam, że te dary nie przeminęły, te dary funkcjonują. I oczywiście w historii, tak jak zawsze, pewne rzeczy czasami się wyciszają, później znowu się pojawiają, później znowu się wyciszają z różnych przyczyn i nie będziemy tutaj się w to wdawać, ale myślę, że historia Kościoła też to pokazuje. Więc szanuję, jeżeli ktoś zgadza się z tymi argumentami, nie chce mówić językami, to jest jego jakby sprawa, przekonują go te argumenty, dobrze. Jednocześnie mnie nie przekonują i myślę, że musimy się nawet w takim niezgadzaniu się ze sobą czasami szanować się co do tego, co uważamy na dany temat. Tak? Drugie kontrowersyjne pytanie, które często zostaje zadawane, to jest to, czy jeżeli mówimy językami, to czy to nie powinno być tak, że to są języki takie, wiecie, znane, tak? A takie, no, jak angielski, niemiecki, tam francuski, inne tam, które znamy, że w zasadzie to powinno być tak. Jeżeli ktoś mówi czymś, co przypomina, no, jakby, no, dziwnie brzmi, no, to pewnie to nie jest język, tak? Bo ja nie rozpoznaję żadnego z języków. Więc jest to kolejna taka kwestia kontrowersyjna. I znowu tutaj możemy się zastanowić i faktycznie trzeba powiedzieć sobie, że jeżeli czytamy znowu ojców Kościoła, to oni najczęściej, kiedy mówią o darze języków, to mówią w kontekście ewangelizacji i w kontekście właśnie tego, że ten dar języków był używany do głoszenia Ewangelii innym narodom, czyli definiują go trochę bardziej w takim znaczeniu, że ktoś, kto nie zna języka, jedzie na misję z OM-em, przyjeżdża do południowej Afryki i nagle cudownie mówi po afrykanersku, jakimś tam Zulu, czy jakie tam jeszcze języki są w południowej Afryce i głosi Ewangelię. I faktycznie w Dziejach Apostolskich tak widzimy, tak? Te pierwsze wylanie języków, ono wydaje się mieć taki sens. Tam jest napisane, oni mówili językami, byli Żydzi obecni z różnych narodów, z różnych miejsc geograficznych i oni wszyscy słyszeli, że w ich języku są mówione pewne rzeczy. Więc rzeczywiście jest takie, można powiedzieć, że jest takie, jest to mocny argument, że tak powinno być. Aczkolwiek kiedy czytamy ten 14 rozdział Pawła i Paweł ma, znaczy rozdział nie jest Pawła, bo Paweł rozdziałów nie stworzył, to już my stworzyliśmy, ale ten fragment listu do Koryntian, to nagle widzimy, że Paweł nam zawraca w głowie i on ma jakiś taki talent do tego, żeby burzyć takie ładnie poukładane rzeczy, no bo on tutaj mówi, że kto mówi językiem, mówi nie do ludzi, lecz do Boga, tak? Mówi dalej, jeśli wy mówicie w językach, to jeżeli za pomocą języka zrozumiałego nie wydacie słowa, to jak rozpoznać, tak? Więc w tym 14 rozdziale, kiedy się czyta, wydaje się, że języki są czymś w zasadzie niezrozumiałym dla ludzi wokół, tak? Paweł mówi o używaniu tego daru języków, który mówi nie ma sensu, nie mówi, że nie ma sensu się modlić językami, tak? Tylko mówi, nie ma sensu głosić coś językiem, którego nikt nie rozumie. Bo tak się wydaje, że Koryntianie mieli taką tendencję do podkreślania swojej duchowości, zresztą takie tendencje często są w kościołach naszych, że nie wiem, kto głośniej będzie modlił się w jakiś taki niezrozumiały sposób, ten jest bardziej duchowy albo jakiś taki właśnie lepszy niż wszyscy inni. I wydaje się, że Koryntianie mieli taki problem. Modlili się tymi językami i podkreślali swoją duchowość, natomiast ta duchowość nie przekładała się na rzeczywiste życie, tak? Kościół pełen problemów, Paweł ich wzywa do miłości, do różnych rzeczy, do porzucenia mnóstwa grzechów i mówi, wasza duchowość nie powinna polegać na podkreślaniu tych duchowych aspektów, darów, ale na zwykłym, codziennym życiu Ewangelią. I wydaje się, że właśnie mówi o takiej sytuacji, gdzie te języki nie są do końca zrozumiane. Ciekawe jest to, że kiedy Paweł mówi o darze tłumaczenia języków, tak my po polsku mówimy, tłumaczenie języków, to tak naprawdę ten czasownik tłumaczyć wcale nie tłumaczy się tłumaczyć, już o tym wspominałem, tylko jest to czasownik, który mówi interpretować, mówić, czyli mówić mniej więcej, czyli jakby mówić o czym ta osoba mówi, ale nie w sensie tłumaczenia słowo w słowo tego, co on mówi, tylko generalnej jakby myśli czy przekazu tego, co jest mówione, tak? I ten grecki czasownik zresztą, jak się tutaj niektóre chłopaki w seminariach uczą, to jest czasownik hermeneia i od tego czasownika mamy słowo hermeneutyka, czyli sztuka interpretacji Biblii na przykład, tak? W seminariach jest taki przedmiot hermeneutyka, czyli umiejętność zasady interpretowania tekstu biblijnego. Więc od tego czasownika pochodzi to nasze słowo hermeneutyka i ten czasownik nie oznacza tłumaczenia słowo w słowo, ale ogólną interpretację, czyli dar tłumaczenia języków to jest dar tego, że ktoś rozumie, o czym się ktoś modli i mniej więcej, czy interpretuje, mówi, o czym jest mowa, niekoniecznie słowo w słowo tłumaczy to, co tam było powiedziane. Więc to też by wskazywało na to, że niekoniecznie to musi być taki język dla nas znany. No i to kolejna rzecz. Kochani, praktycznie na świecie wiemy dzisiaj, że jest 7 tysięcy języków. Nie licząc wymarłych. Przypuszczam, że gdyby policzyć wszystkie wymarłe języki, które zniknęły, to trzeba by dodać jeszcze kilka tysięcy. A jak sobie pomyślimy, że byśmy spotkali Polaka, który mówił polszczyzną 500-600 lat temu, to też byśmy go pewnie słabo zrozumieli, co do nas mówi, to można by jeszcze doliczyć różne formy języków w różnych ich okresach historycznego rozwoju. I mogłoby się okazać, że to wcale nie jest takie proste zorientować się, czy to jest, czy osądzić, że to jest język, albo że to nie jest język. Tak? Ja wam też już wspominałem, że kiedyś miałem taki eksperyment, taka nasza znajoma tłumaczka, która mówiła po czukocku i tak stwierdziłem, zrobię taki eksperyment, właśnie powiedziałem, słuchaj, przetłumaczmy najkrótszą biblijną modlitwę. Najkrótsza biblijna modlitwa, jak brzmi? Najkrótsza to jest bądź miłości w mnie grzesznemu, tak? Jak w tej przypowieści Pan Jezus mówi, stał celnik i stał faryzeusz i faryzeusz, czy faryzeusz tam mówił Bogu, jaki to on jest fajny, a celnik modlił się krótką modlitwą, tak? Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. I tak stwierdziłem, przetłumaczmy to jedno zdanie na czukocki i powtarzajmy je w kółko. I szczerze mówiąc, dla mojego ucha to był bełkot. To ja bym nie wiedział, czy to jest język, czy to nie jest język, bo... A język był i była modlitwa, bardzo jakby słuszna zresztą, tak? Bardzo biblijna modlitwa. Boże, bądź miłości w niegrzesznemu, co w niektórych językach może dać trzy słowa, tak? Czy w dwóch słowach można to przetłumaczyć nawet. I teraz powtarzając to w kółko, bo czemuż mielibyśmy zabronić modlić się w kółko jedną frazą, Boże, bądź miłości w niegrzesznemu, bardzo słuszna, tak jak mówię, modlitwa. Jeżeli to robić dostatecznie szybko i w jakimś języku, który nie jest dla nas, nie jesteśmy z nim zaznajomieni, to będzie to brzmiało jak coś dziwnego, jak coś, co wielu ludzi powiedziało, to nie jest żaden język, to jakieś bełkotanie jest. Więc to jakby mi pokazało, że nie należy śpieszyć się z ocenianiem takich rzeczy, tak? Bo nie wiemy. Nasze ucho nie jest nawykłe do wszystkich tych tysięcy języków, które istniały, istnieją i może zaistnieją jeszcze, bo języki to żywa rzecz i powstają nowe, można powiedzieć. Więc nie należy być szybkim. Aczkolwiek myślę, że też czasami też nie poszedłbym aż tak daleko, żeby powiedzieć, że we wszystkich środowiskach tych charyzmatycznych, kiedy ludzie modlą się językami, to rzeczywiście na 100% wszyscy się modlą językami. Bo po pierwsze, i tutaj przepraszam wszystkich charyzmatyków za odrobinę krytyki, ale często w tych środowiskach jest pewna presja na to, że człowiek powinien mówić językami. Nawet w niektórych środowiskach jest takie, że jak nie mówisz, to się nie nawróciłeś być może, tak? Może ty nie jesteś wierzący, bo językami nie mówisz. I ta presja, myślę, że może powodować też, że niektórzy ludzie, byśmy powiedzieli, tak po prostu zmyślą sobie coś, tak? Czy stworzą sobie coś po to, żeby wpasować się w grupę, być częścią, nie wiem, udowodnić, że są wierzący i tak dalej, i tak dalej. Bo ja rozumiem tak to, kiedy Paweł mówi o darach, że dary nie są obowiązkowe dla każdego. Tak? Paweł mówi, nie wszyscy prorokujecie, nie wszyscy mówicie językami, nie wszyscy macie wszystkie dary, więc zakładam, że są ludzie, którzy tych darów nie muszą mieć. Czy nawet Bóg im po prostu ich nie dał. Tak? Dał im za to inne oczywiście, bo Biblia mówi, że każdy jakiś dar ma. Tak? I tych darów też mówiliśmy o tym sobie w 12 rozdziale. Są różne listy i też pewne różne takie listy tych darów nie są zawsze pełne, pewnie jest ich więcej. Więc ta presja, myślę, że jest, czasami może spowodować, że rzeczywiście niektórzy ludzie, którzy twierdzą albo myślą, że mówią tymi językami, niekoniecznie tak jest. Więc tutaj ale to jakby w pewnym sensie ich sprawa i Pana Boga i tak jak mówię, są różne środowiska, grzeszą w różną stronę. Jedni grzeszą w nadmiarze, inni grzeszą w niedostatku pewnych rzeczy i obie rzeczy nie są słuszne, tak? Najprawdopodobniej. I jeszcze taka ciekawostka, bo być może też, kiedy mówimy o mówieniu językami, to co my dzisiaj nazywamy mówieniem językami, niekoniecznie zawsze było nazywane językami. I tutaj sam jakby coś nowego się dowiedziałem. Nie, żeby to się rzadko zdarzało, bardzo często się coś nowego dowiaduje. Ale właśnie w jednym z komentarzy do listu tego pierwszego do Koryntian, zresztą katolickim komentarzu księdza Mariusza Rosika, bardzo taki ciekawy biblista katolicki, on pisze o czymś, co Augustyn opisuje. Tak? Augustyn, czyli jeden z ojców Kościoła, który żył w wieku, kto pamięta, seminarzyści, który to IV, V, jakoś tak, w IV wieku, więc seminarzyści dobrze wiedzą, ja już zapomniałem. I Augustyn opisuje coś, co on nazywa się, co on jakby nazywa, czy opisuje jako jubilację. Jubilacja, czyli od słowa jubileusz, pochodna słowa jubileusz, tak, czyli świętowanie. I on opisuje coś takiego, że w Państwie Bożym wspomina o wydarzeniu, kiedy to ludzie zgromadzeni w świątyni radosnym wołaniem wielbili Boga, nie wymawiając żadnych słów, tak głośno, że uszy nasze z ledwością mogły to znieść. Tak, czyli opisuje takie zjawisko, kiedy ludzie wielbili Boga nie słowami takimi artykułowanymi, ale właśnie jakimiś dźwiękami i robili to bardzo głośno. Tak? I jest to modlitwa, która jest głośna, ale w której nie ma konkretnych wyrazów, słów czy zdań. Jest to radosne pokrzykiwanie na cześć Boga. I tutaj dalej Augustyn pisze, nie wyszukuj słów, którymi mógłbyś pokazać, czym Bóg się raduje, śpiewaj z jubilacją. Niepodobna zrozumieć ani słowami wytłumaczyć tego, co śpiewa serce. Tak? Więc my dzisiaj taką modlitwę byśmy nazwali w naszym kontekście modlitwą na językach, czy modlitwą językami, natomiast tam w starożytności Augustyn coś takiego nazwał jubilacją, czyli właśnie takim modleniem się głośnym, niewyartykułowanymi słowami, ale wyrażaniem swojej radości przed Bogiem. I dla niego to było normalne. To była jedna z form modlitwy, która wtedy funkcjonowała. Więc tak jak mówię, być może część z tych modlitw takich charyzmatycznych dzisiejszych, które my dzisiaj dyskutujemy o nich w kategoriach tej glosolalii, czyli mówienia językami, tak naprawdę kiedyś przez Augustyna czy w jego czasie nazywała się po prostu inaczej niż to mówienie językami sensu stricte i nazywała się właśnie taką jubilacją. Więc może trzeba przywrócić słowo. Co robicie? Jubilację robimy. O, to można w kościele tak się wymądrzyć może. Co? Blisko libacji tylko brzmi, więc byłoby tak, byłoby podejrzane. Ale może niektórzy by się skłócili ewangelizacyjnie, może byłoby dobre. Więc kochani, skracając ten długi wstęp do tego wszystkiego, właśnie, tak jak mówię, moim osobistym zdaniem dar języków dalej funkcjonuje, podobnie jak i dar prorokowania, czy te inne dary duchowe. I jeżeli zaczynamy dyskutować o tym, że język może być tylko prawdziwym językiem, to nie zawsze mamy możliwości stwierdzenia, czy to jest język, czy to nie jest język. Tak jak mówię, może to dla nas być coś bardzo nietypowego, czego nigdy nie słyszeliśmy. Ja zapewniam was, że fonetyka języków na świecie jest tak zadziwiająco zróżnicowana, że naprawdę można się za głowę złapać, jakich dźwięków ludzie potrafią używać, żeby się porozumiewać. Tak? Szczepan na pewno języka tego klików się nauczył w południowej Afryce. Tak? Język Zulu, gdzie oni klikają, mlaskają językiem i to są normalne dźwięki i słowa. Tak? I różnego rodzaju mlaskanie no jest po prostu jest jedną ze spółgłosków. To są różne spółgłoski, nie? Bo oni mają różne, to mlaskają początkiem języka, to mlaskają środkiem języka, to mlaskają końcem języka i to jest, no, każdy z tych mlaśnięć to jest jakaś tam literka, tak? Tak byśmy powiedzieli, upraszczając. Więc naprawdę różnych dziwnych rzeczy ludzie do porozumiewania się używają w różnych miejscach na świecie. Więc jakby ktoś zaczął mlaskać na nabożeństwie, to wszyscy by powiedzieli, Boże drogi, co tu się dzieje, a on po prostu się modli językiem tam z tej grupy tych zuluskich języków. I cóż, przechodząc, kochani, już do tekstu i większość czasu spędziliśmy na tym wstępie, aczkolwiek będziemy mieli jeszcze okazję dalej czytać drugą część tego rozdziału, więc też więcej sobie powiedzieć o takiej teologii daru języków i tak dalej za tydzień. Tutaj w tej części, której jeszcze może tylko jedna taka uwaga na koniec, że znaczy nie na koniec, ale na koniec tej części, że z drugiej strony Paweł też mówi, że, bo czasami w tych nam się też, czy w niektórych środowiskach te rzeczy wydają się niekontrolowalne i ludzie zaczynają dziwne rzeczy robić takie. Natomiast dla Pawła ewidentnie jednak to mówienie językami jest czymś, co poddane jest kontroli mówiącego, tak? I kiedy Paweł mówi, jeśli ktoś mówi językiem, niech to czyni po dwóch lub trzech i z osobna, jeden niech przekłada i tak dalej, i tak dalej. Więc raczej mówi o pewnym porządku i o tym, że te dary to nie jest jakieś coś dzikiego, czego się nie da powstrzymać, czy sam człowiek nad tym nie panuje, ale raczej robi wrażenie, że mówi o rzeczach, które poddane są jednak kontroli tego mówiącego, tak? I też człowiek wie, czy potrafi wiedzieć, kiedy ma się modlić dla siebie, jak to Paweł mówi, żeby nie męczyć innych czymś nieznanym, a kiedy ma się modlić głośno, bo jest interpretacja, tak? I jest to słowo skierowane do wspólnoty i powinno być właśnie zinterpretowane. Więc przechodząc znowu teraz do samego tekstu i kilku rzeczy z tekstu. Tak jak wspomniałem, wydaje się, że w kontekście listu do Koryntian wygląda na to, że ten mówienie języka nie było takim ulubionym darem Koryntian, tak? Takim darem, którego lubili używać, którego nadużywali w kościele i w zasadzie no, robili swego rodzaju bałagan bardziej niż jakiś porządek nabożeństwa. I Paweł mówi do nich w tym początkowym pierwszym wersecie, mówi: zabiegajcie o miłość, ale pragnijcie duchowych darów, a najwięcej tego, aby prorokować. I znowu, jeżeli popatrzymy, to jest taka myśl, którą już wspominałem. Paweł wyraźnie mówi, ten czasownik, zabiegajcie o miłość, można powiedzieć podążajcie albo ścigajcie miłość. Więc miłość jest czymś, co zależy od nas. My możemy ją ścigać, możemy za nią podążać, możemy uczyć się jej, czy Paweł wręcz nakazuje. To jest coś, w czym my mamy świadomie rozwijać się i za czym podążać. Natomiast kiedy mówi o duchowych darach, mówi pragnijcie. Tak? I pragnienie to jest swego rodzaju pasywna rzecz. Znaczy pasywna w takim sensie, że pragnijcie, bo jest to coś, co możecie otrzymać. Nie możecie tego sami sobie, nie wiem, wymusić, wydusić, nauczyć się jakoś tam rozwinąć. No nie wiem, rozumiecie, robić coś. Oczywiście. Też już o tym wspominałem, kiedy mamy te dary, to my musimy się nauczyć nimi usługiwać. Ale to nie, to jakby, kiedy już posiadasz dar, to wtedy się zaczyna nauka. Jak go używać, żeby być błogosławieństwem? Bo można tych darów używać, żeby nie być błogosławieństwem, niestety. I to się zdarza, że ludzie manipulują, różne rzeczy robią, używając duchowych darów. Nie oszukujmy się też. Bywa tak. Co znowu nie znaczy, że należy, jak to mówił nasz znajomy cudzoziemiec, wyrzucić dziecko z wanienką, czyli miał na myśli wylać dziecko z kąpielą, się u nas mówi, tak? Więc nie należy wyrzucać dzieci z wanienką i mówić, że to w ogóle do niczego niepotrzebne, tak? Jeżeli Bóg to dał, to jest potrzebne. Mamy pragnąć, czyli mamy prosić Boga, chcieć, żeby Bóg dał nam duchowe dary, tak? Między innymi dar języków, ale przede wszystkim najbardziej mówi, aby prorokować, tak? Bo prorokowanie buduje. I ważne właśnie, to jest ważne w tym całym fragmencie, to jest taka Pawłowe podkreślanie tego, do czego dary są, tak? I kluczowe słowa to jest zbudowanie, werset trzeci, zbudowanie, zachęta i pociecha. Werset szósty, objawienie, poznanie, proroctwo, pouczenie, tak? Więc te wszystkie dary są po to, żeby zachęcić Kościół, żeby go zbudować, żeby im coś dobrego zrobić, tak? I podnieść Kościół. Natomiast nie po to, nie są dla naszej własnej radości, nie są dla naszych duchowych przeżyć, nie są po to, żebyśmy się poczuli bardziej bliżej Boga, czy bardziej duchowi, czy jacyś tam tacy szczególni, ale są po to, żeby usłużyć Kościołowi, usłużyć zborowi, usłużyć braciom i siostrom, którzy są wokół nas. I dlatego Paweł praktycznie mówi o tym, że prorokowanie jest większe niż mówienie językami, oprócz tego momentu, kiedy języki są interpretowane, więc są swego rodzaju proroctwem, tak? Stają się czymś podobnym do proroctwa. Dlatego, że nie jest to nasza prywatna sprawa. Te dary nie są nasze prywatne, nie są naszym jakimś takim skarbem, który jest dla nas, nie są naszą prywatną ekstazą, nie do tego powinny służyć, ale są raczej wyposażeniem, które które jest nam dane do tego, żeby zrobić z niego dobry użytek. Tak? Powiedzielibyśmy w naszym garnizonowym mieście, że jak żołnierzowi dają ekwipunek, to nie po to, żeby dzieciom rozdał fajne tam elementy, nie po to, żeby po ulicy biegał i się czuł ważny, bo z karabinem chodzi i wszyscy się go boją, tylko ten ekwipunek jest mu dany do tego, żeby zrobił z niego właściwy użytek, tak? Czyli kiedy we właściwym momencie użył tego we właściwy sposób, po to, żeby właściwe wartości były bronione, czy właściwe rzeczy się działy. Nie po to, żeby on miał radość z tego, że może sobie postrzelać, czy postraszyć kogoś, czy fajnie wyglądać w mundurze, czy jakkolwiek. Tak? I tutaj musimy to mieć cały czas na uwadze, że wszystkie te dary są dane właśnie po to, żeby budować Kościół, są dane dla nas wszystkich. Więc Paweł zachęca, zabiegajcie, pragnijcie. Mówi dalej w 12, czy na koniec tego fragmentu, mówi, jesteście zapaleńcami duchowych darów do Koryntian, tak? Więc szukajcie darów, które jeszcze bardziej budują, tak? I w oczywisty sposób Paweł wprowadza pewną gradację tych darów i za lepsze uznaje te, które mają większy wpływ na społeczność. Mają większy, pozytywny oczywiście wpływ na ludzi wokół nas. I to, co już mówiłem o tych językach, czy to są zrozumiałe, czy niezrozumiałe, tak jak mówię, Paweł mówi, wydaje się rozumieć, że języki mogą być niezrozumiałe, ale wtedy mówi, budujcie, to jest wasza modlitwa do Boga, to jest was buduje, to was zachęca, to jest dane do tego, żebyście wy byli zachęceni. Natomiast jeżeli macie mówić rzeczy niezrozumiałe tylko po to, żeby dźwięczały, to tak jak tu czytaliśmy, porównuje to do instrumentów, które by wydawały fałszywe dźwięki i w zasadzie zamiast prowadzić ku czemuś, odciągały czy dezorientowały wszystkich wokoło. Tak? Mówi, jeżeli trąba by nie brzmiała jak trąba, to żaden żołnierz by się do bitwy nie poderwał, bo nie wiedziałby, czy to kot miał, czy nie wiedziałby, o co chodzi. Tak? Te rzeczy służą konkretnym celom i do tego są. Więc kochani, tak jak wspomniałem, w następnym tygodniu będziemy czytali drugą część tego rozdziału i powiemy sobie trochę o takiej teologii mówienia językami, tak bym to powiedział, i dalej też o tym, co Paweł na ten temat chce powiedzieć. Więc zastanawiajcie się nad tym, przemyślcie i też przed Panem Bogiem musicie zdecydować, jakby co myślicie w tym temacie darów i no, nie tylko co myślicie, ale też wręcz właśnie do czego Pan Bóg chce was użyć, jak was obdarowuje. To wszystko też mówimy nie po to, żeby sobie tutaj porozważać ciekawe teologiczne tematy, ale w kontekście tego, że jesteśmy wspólnotą, która potrzebuje różnych darów. I tak sobie myślę, że czy kiedyś tak sobie pomyślałem, że słuchajcie, jeżeli Pan Bóg tworzy zbór, daje ludzi, to też jakby Paweł właśnie mówi nam, że w zasadzie daje wszystkie dary. No nie może być ciało, które z samych rąk się składa, czy z samych nóg, czy z samych oczu, najczęściej z samych głów się składa, nie? Każdy ma coś do powiedzenia i uważa się za głównego, ale to też nie o to chodzi w Kościele. Więc w Kościele chodzi o to, żeby te dary były i Bóg je daje. Tak? Czy jaki to by nie był, jakiej wielkości Kościół, to wydaje mi się, że Bóg daje te dary, które są na ten czas potrzebne, a z czasem buduje, żeby było całe ciało prężne, które jest w stanie podźwignąć te zadania, które Bóg dla nich ma. Więc dobrze by było, jakbyśmy takim kościołem mogli być. Amen.